Charakter. To jest coś, co w pewnym sensie nas definiuje jako ludzi. Określa to, kim jesteśmy. Parę rzeczy składa się na ten charakter. O tym chciałem dzisiaj mówić. O charakterze i o jego kształtowaniu. Możliwościach kształtowania. Kształtowanie naszego charakteru to jest proces, który trwa całe nasze życie tak naprawdę. Całe nasze życie mamy wpływ na jakiś tam, nie całkowity, ale jakiś tam mamy wpływ na nasz charakter, na jego kształt i na to, kim jesteśmy. Na pewno splata się na to biologia, czyli to, jacy się urodziliśmy, to, co nam jakby Bóg dał. Wychowanie nasze, wybory własne, które podejmujemy przez całe nasze życie i temperament, który dostajemy. Temperament to jest coś, co już dostajemy też w darze od Boga, myślę. I na tej bazie budujemy swój charakter, siebie, to, kim jesteśmy. Jak nas widzą inni na pewno też, ale przede wszystkim to, jacy my jesteśmy wewnątrz, kim my jesteśmy. Więc dziś 30 od 60% jakby naszej osobowości to jest właśnie genetyka. To, jacy się rodzimy. 30 do 60% jest taki dość duży rozrzut, zauważyłem. Myślę, że nie wiem dokładnie, z czego to wynika, bo to nie są jakieś potwierdzone dane, także też nie bierzcie tego jako jakieś, to są jakieś dane z internetu. Ciężko pewne rzeczy sprawdzić na 1000000%, tak? Ale z tego, co wiemy, co naukowcy tam gdzieś mówią i liczą, wychodzi, że w taki jakby już mamy pakiet, dostajemy. I to jest ta pewna wrażliwość naszego układu nerwowego, nasz, nie wiem, próg bólu i takie różne rzeczy fizyczne, jakieś na przykład skłonności do ekstrawersji, czy jakby do tak jakich, jakby naszego bycia, nie? Później jest druga rzecz, która ma bardzo duży wpływ na to, kim my jesteśmy. To jest na pewno wychowanie i rodzina. Czyli to jest jakiś taki fundament, relacje z rodzicami, styl wychowania, przekazywanie pewnych wartości w domu, tak? To buduje naszą jakby taką podstawę, nasz kręgosłup moralny. To jest to, co jakby ma dość spory, myślę, wpływ, bo młody człowiek jest jakby podatny. W przypowieściach 22 rozdział, 6 werset możemy przeczytać. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Następną rzeczą jest jakby następny etap naszego życia, to jest nasze środowisko, to, co nas otacza i grupa rówieśnicza, czyli czasy, kiedy chodzimy do szkoły, kiedy się uczymy, później kiedy idziemy do pracy, kontakt z innymi ludźmi ogólnie, tak? Szkoła, kultura, to jakby co nam narzucają w świat, w którym żyjemy, to, co nam narzucają te normy społeczne, które jakby na nas wpływają, myślę, i uczą nas, jak reagować na pewne trudności życia. Jest jeszcze jedna rzecz, którą my lubimy tak się, że tak powiem, myślę, hełpić często, to jest nasze doświadczenie życiowe, czyli to, czego doświadczyliśmy. Niby sukcesy głównie, ale też mocno wpływ na nas mają nasze kryzysy osobiste, czyli momenty takie raczej trudne, traumy jakieś. I one zmuszają nas często do przewartościowania pewnych rzeczy w naszym życiu i mogą trwale zmienić nasze podejście do świata. A co mówi, tylko przeczytamy krótko na to Biblia, w Rzymian 3, 5 rozdział, 3 do 4 werset. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. I w Jakuba 1 rozdział, 2 do 4 werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków. Więc w tą stronę powinniśmy traktować nasze doświadczenia życia, ale do tego jeszcze wrócimy później. No i to, co jakby na co mamy duży wpływ, to jest właśnie ta nasza własna aktywność i praca nad sobą jakaś taka. Bo w przeciwieństwie do temperamentu, który mamy, jakby nasz charakter jest w pewien sposób plastyczny, my możemy go w jakiś sposób świadomie trenować, swoją cierpliwość lub empatię, czy odpowiedzialność poprzez codzienne nawyki i decyzje, tak? Możemy to jakby te. Tu też możemy tylko krótko zacytować z przypowieści. 3:5-6. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I psalm pierwszy, pierwsze 3 wersety sobie jeszcze przeczytajmy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I o takim człowieku chcę mówić dzisiaj. O takim chciałem człowieku mówić, który właśnie myślę, że był jednym z tych ludzi, których nieraz można by było nazwać jakimiś wybrańcami w Biblii, tak? Ci, których mamy opisanych. To są ludzie, których jakby czytając Biblię możemy zauważyć na pewno, że tak by ich Bóg bardziej lubił, bardziej im sprzyjał w pewnych rzeczach. Ale myślę, że to nie do końca tak jest. Myślę, że to wychodzi właśnie z tego, kim oni są. Kim oni są i jak bardzo pozwalają Bogu pracować i wpływać na siebie. To od tego jest zależne, myślę. Ale zobaczmy tą historię. Nie będziemy dzisiaj całej czytać, no bo to jest dość długa historia. To jest z Księgi Rodzaju 37-50, tak? Pewnie domyślacie się, że chodzi o historię Józefa Egipskiego. To jest fascynujące studium tego, jak Bóg zmienia człowieka. Jak Bóg zmienia człowieka. Krótko sobie tylko przypomnimy, nie jakby całość tego, ja myślę, że to jest bardzo fajne do przeczytania po tym, jak to rozważymy, żeby sobie to przeczytać i popatrzeć na pewne rzeczy z innej strony, ale ja tylko pokrótce przypomnę samą historię Józefa, do której się będę odnosił. Myślę, że ją tak dobrze znamy, a jakieś tam szczegóły dla tego naszego rozważania dzisiaj nie mają znaczenia, ale warto to przeczytać i myślę, że całościowo też to pewnie inaczej by brzmiało, natomiast zabrałoby nam to pewnie prawie cały czas. Więc mamy Józefa. Ulubieńca ojca. To był taki pupilek tatusia. On mu się urodził już na starość i on się tak z niego bardzo cieszył, że on jest taki fajny. I go jakoś tak jednak traktował bardziej, fajniej niż swoich jego braci, tak? Dostał jakąś lepszą szatę, zawsze ojciec najbardziej o niego się tam dbał, zawsze był blisko ojca. I byli jego bracia, którzy bardzo to odczuwali. Byli z drugiej strony i czuli jak nie wiem, zbyt dobrze traktowany Józef był trochę takim rozpuszczonym rozpuszczeńcem, nie? Był taki, że go nie lubili. Jeszcze do tego dojdziemy. I oni postanowili go zabić. Postanowili go zabić. Ostatecznie go nie zabili. Tam jeden z braci powiedział, żeby go nie zabijać, że może ten, że on jest jednym z nas, ale ostatecznie sprzedają go przejeżdżającym całkiem przypadkiem Ismaelitom do Egiptu. I Józef w ten sposób właśnie znajduje się w Egipcie. I trafia jako najniższy sługa u Potifara. Tak? To też wiemy, znamy tą historię całą. I on po nie takim długim czasie, ale myślę, że ileś to trwało, nie mamy tego dokładnie określone, zdobył bardzo wysoką pozycję. Jakby on się już zajmował całym jego dobytkiem. Wszystkim, co było, on rozporządzał tam w jego domu. Tak? Więc to był takim, był już później sługą na wysokiej randze, można by powiedzieć. Ale zdarzyło się tak, że zapragnęła go żona Potifara. Więc gdy wszystko się zaczęło układać, no to żona Potifara zaczęła go, że tak powiem, męczyć i namawiać na różne nieprzyzwoite rzeczy, ale on odmówił i uciekł. Jeszcze będę tą historię dokładniej, będziemy sobie to ten chciałem, tylko żebyśmy tak zobaczyli zarys całej historii. Bo został przez nią oczywiście później fałszywie oskarżony i trafił do więzienia. Więc znów, że tak powiem, jakaś taka ciężka sprawa. Ale tam, będąc w tym więzieniu, zgadał się z dwoma współwięźniami, którzy byli razem z nim uwięzieni. Tak? I on sobie tam po prostu widział, że oni są jacyś tacy smutni i pytał, co jest grane. Oni mu powiedzieli, że mieli jakieś sny i nie wiedzą, co one znaczą. Natomiast Józef miał taki dar i on bardzo dobrze umiał wyłożyć sny, które były u różnych ludzi. Między innymi On miał też sny na początku, ale to też do tego wrócimy. I on wyjaśnił im te sny i one się w 100% sprawdziły. Tak? Jeden to był, przepraszam za daleko, podczaszy, tak? To był podczaszy, który miał zostać według snu przywrócony do swojej służby z powrotem i tak też się stało. Drugi to był piekarz, który niestety, jego sen oznaczał to, że zawiśnie na drzewie i tak też się stało. No i oczywiście nasz podczaszy obiecał, że jak tylko, że jak powiem, wróci na swoje miejsce, to wspomni na niego i go stamtąd wyciągnie. Ale się tak nie stało, zapomniał o nim totalnie. Wiadomo, ucieszył się, że wyszedł na wolność i został tam sam. Przez jakiś dłuższy czas, myślę, jak tam czytamy tą historię, możemy zobaczyć, że to jest dość długi czas musiał minąć. I dopiero gdy faraon miał sen, to dopiero wtedy ten podczaszy przypomniał sobie o Józefie, że on mu wyłożył kiedyś sen, że on to potrafi wyłożyć, bo nikt nie umiał wyłożyć tych snów faraonowi. I to były te sny, które mówią o 7 latach tych dobrych, o tych krowach, tak, i o tych latach bez plonów, gdzie tam było bardzo trudno by było, tak. I Józef, gdy wyjaśnia te sny faraonowi, to tłumaczy nawet na końcu, jak ma postąpić, że powinien kogoś tam ustawić, żeby on tym zarządził, żeby zrobili sobie magazyny, żeby to wszystko poukładali. I faraon zaraz zauważa, że on ma jakiś taki, że bardzo dobrze by tym zarządzał i że widział, że Bóg go używa, że umiał ten sen wyjawić i tak dalej. I zaraz go zrobił głównym zarządcą w Egipcie. Patrzcie, przed chwilą byliśmy w miejscu, gdzie on był synem swojego tatusia, a potem jakieś kilka długich perypetii. My to mówimy w totalnym skrócie, ale to jest, on tam, to było około 30 rok życia jego, jeśli jak on był już u faraona. Więc to minęło bardzo dużo lat. Trudno stwierdzić dokładnie ile, ale to był dłuższy czas. Różne rzeczy się działy. No i tak się też stało. Minęło te 7 lat, gdzie zbierali te wszystkie zapasy i przyjechali jego bracia, którzy potrzebowali też jedzenia, bo nigdzie nie było wtedy łatwo. I pomógł im. Trochę myślę ich nastraszył tym, co robił. Będziemy to jeszcze przytaczać później. Ale ostatecznie sprowadził i braci, i ojca do Egiptu. I otrzymali tą ziemię Goszen, w której mieli być, i pełne zaopatrzenie. Bo faraon się bardzo mocno postawił za Józefem, za jego rodziną i tak dalej. I na wszystko mówił, okej, nie ma problemu. Tu weź, wybierzcie sobie, gdzie chcecie. Była taka potężna przychylność. I tak Bóg w skrócie stworzył możliwość rozwoju dla Izraela. To jest niesamowite, jak tak na to popatrzymy. Natomiast wróćmy do historii naszego dzisiaj bohatera, do Józefa. Ja, czytając tą historię, można zauważyć takie cztery metody, które stosował Bóg w jego życiu, żeby ukształtować jego charakter. Pierwsza metoda to jest metoda garncarza. Formowanie przez upokorzenie. W Jeremiasza 18:6 czytamy: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Więc jak go kształtował? Na początku Józef, tak jak już mówiłem, był nastolatkiem o bardzo trudnym charakterze. Był arogancki, lubiał się przechwalać, zwłaszcza przed swoim rodzeństwem, braćmi, którzy, że tak powiem, później się na nim mścili. Donosił na braci, w ogóle czytamy. I był oczywiście faworyzowany i to budowało w nim takie poczucie wyższości, tego, że czuł się lepszy. I z jednej strony można było zobaczyć, że no, ojciec tak o niego dbał bardzo, a tak naprawdę w pewnym sensie moglibyśmy zobaczyć, że on mu krzywdę robił tym, że go tak faworyzował, bo jakby przez to jego bracia go nie lubili, przez to jakby był taki rozpuszczony i tak dalej, miał taki, no nie miał zbyt dobrego charakteru wtedy, myślę, nie? Był to trudny charakter, ale Jezus wykorzystał pewne narzędzie, jakim była właśnie ta zdrada i sprzedanie do niewoli przez braci. To czytamy w rozdziale 37, by ktoś sobie chciał gdzieś śledzić. Zdradził i sprzedał braci do niewoli. Bracia go zdradzili, przepraszam, i sprzedali do niewoli. Tak, to już mówiliśmy, przypominaliśmy sobie przed chwilą całą historię. I w ten sposób Bóg ugniótł jego charakter. ukształtował jego charakter, bo odebrał mu status ukochanego synka tatusia, który i uczynił go w sumie najniższym sługą, bo na początku, jak tylko został tam wywieziony do Egiptu, to był najniższym sługą mu tego Potifara, tak? To nie jest tak, że od razu wszystkim się zajmował. Minęło ileś lat. I musiał porzucić na pewno pychę na rzecz posłuszeństwa i ciężkiej pracy. Bo tego wymagała jego tamta sytuacja. Zgłębiając tę historię, możemy dostrzec ojca, który darzył go szczególną miłością, ale przez to jego bracia mogli odczuwać się mniej szczególni, tak? Mniej ważni. Mogli odczuwać takie coś. Ale jakbyśmy patrzyli na tę historię całą, chciałem zobaczyć, jak precyzyjne jest działanie Boga. Jak wiele jest drobiazgów, które mogłyby, coś by mogło być później. Coś, nie wiem, może, nie wiem, nie byłoby z nimi tego brata jednego, który ich przestrzegi, stwierdziłby, to od razu go zabijmy i powiemy, że tam te jakieś zwierzę go zeżarło, nie? Mogło się tak stać. Mogło się stać, mogli ci Ismaelici nie przechodzić i też by nie było, jakby już by się coś zmieniło, więc jak możemy zobaczyć, jak precyzyjny Bóg jest zawsze w swoich planach. My czasami tego nie rozumiemy, stojąc gdzieś w tym wszystkim otoczeni, nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale nie widzimy obrazu całości. Więc tak wiele czynników, ale plan Boży był konkretny. Więc to mamy tą pierwszą metodę, metoda garncarza. Następną metodą to jest metoda tygla, czyli jakby próba integralności i czystości, wypalania takiego. W Księdze Daniela mamy taki opis, jeśli chodzi o coś w tym rodzaju, gdzie Szedrach, Maszek i Abednego zostali wrzuceni do pieca i nie spłonęli. Znamy tą historię. Ale to nie jest tak, że oni po prostu nie spłonęli, byli niepalni, tylko wykazali się jakby pewną... Postąpili tak, to czego od nich Bóg oczekiwał. Tak postąpili, byli posłuszni, dokładnie. Więc jakby nie samo to, że w piecu ogień w ogóle ich nawet nie dotknął, spłonęli ci, co ich tam wrzucali, ale próbą nie był jakby sam ogień, tylko właśnie to sprzeciwienie się rozkazowi króla, który kazał się pokłonić przed tym posągiem, tak? A ta ochrona przed ogniem to była nagroda za posłuszeństwo. To mogli zobaczyć, jak Bóg jest, jak coś obieca, to że wypełnia to. Że On się za nas wstawia, że On o nas się troszczy cały czas. I w domu Potifara jesteśmy teraz. Józef odzyskał swoją wysoką pozycję. Już minął jakiś czas, że tak powiem, Potifar widział, że on był taki sumienny w tym, co wykonywał i jego jakby praca była nagrodzona tym, że był najwyższym. Ale wtedy przyszedł właśnie ogień pokusy. Właśnie żona Potifara, o której mówiłem. To nie były takie zwykłe zaloty, ale no już go nachodziła po prostu wszędzie. Ale mimo to, jak czytamy historię, to nie jest tak, że on jakby, nie wiem, przed nią jakoś uciekał czy coś, tylko mówił, że nie może tak zrobić, że to nie jest w porządku wobec jego pana, wobec tego wszystkiego. Ale jakby nie dopuszczał jakiejś konfrontacji. Konfrontacja przyszła, gdy akurat zostali sami, tak? To jest zawsze moment konfrontacji. I mimo to Józef nie poddał się, uciekł, tak? Ona wtedy urwała mu ten kawałek szaty, no i później zrobiła wojnę. Ale w 10 wersecie, 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, a chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Rozumiecie? Codziennie. Czyli to musiało być naprawdę coś takiego, co nie wiemy, ile to trwało, ale to musiało go już po prostu, nie wiem, mogłoby na niego jakoś wpłynąć w końcu, tak? Jeśli już coś jest taki natrętny, już coś po prostu to... Ale Józef zamiast wybrał lojalność wobec Boga, zamiast chwilowej korzyści jakiejś takiej. Niestety trafił za to do więzienia, ale to też było coś, co miało wpływ na ukształtowanie jego charakteru. Ta próba wypaliła w nim taki fundament niezłomnego kręgosłupa moralnego i odporności na pokusy. Myślę, że miało to bardzo duży wpływ na niego, ale wyćwiczył się w tej pokorze, tak? Był to jakiś czas, co trwał, więc to nie było tak, że to było raz go namawiała, tylko codziennie chodziła i go namawiała. To było coś takiego, co go na pewno już przygniatało, już by, nie wiem. Ale się nie poddał. Następna metoda to jest to, kiedy trafia do więzienia, to jest metoda takiej pustyni, izolacji. Izolacji w więzieniu. Znamy historię Jezusa, który spędził 40 dni na pustyni. Myślę, że jest to miejsce, gdzie jesteśmy sami, nic jakby nie zakłóca naszej relacji z Bogiem, ale jest to miejsce, w którym nie możemy polegać za bardzo na innych, bo nie ma na kim. Jest to miejsce, gdzie jakby nie mamy się do kogo jakby za bardzo odezwać, nie? Żeby o jakąś pomoc, tak? Nie ma jakiejś nadziei takiej. Pustynia Józefa to były lata spędzone w egipskim lochu, gdzie został zapomniany nawet przez tych, którym pomógł. Byli ci dwaj, o których mówiliśmy. I on im pomógł, wytłumaczył im sny, powiedział, było obiecane, że mu pomogą, natomiast nawet oni o nim zapomnieli. I był czym? Był osamotniony i miał takie poczucie na pewno niesprawiedliwości. Ale w efekcie tego doświadczenia Józef nauczył się cierpliwości i całkowitego zaufania Bożej opatrzności. Przestał polegać na jakichś takich znajomościach, na swojej pozycji i zaczął widzieć na pewno Boga jako jedyne źródło ratunku. Jedyne źródło ratunku. I tak zawsze jest w naszym życiu. Więc ten czas miał dla niego konkretny cel. Konkretne rzeczy się tam jakby... To miało wywrzeć na nim konkretny efekt, tak? I Bóg zawsze jest precyzyjny w swoich planach i tak się też stało. Potem mamy jeszcze czwartą metodę przycinania. Od pychy do pokory lidera. W Ewangelii Jana 15, rozdział 5 i 6 werset przeczytajmy. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak wysknięta, przepraszam, sobie rzucałem precz, jak zaschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc patrząc teraz całościowo na ten proces przemiany Józefa, gdzie on miał w sobie tą pychę jako mały chłopak, młody chłopak, chęć na pewno zemsty wtedy nim była. Ta chęć mogła przez lata w nim urosnąć. Tak? My czasami lubimy trzymać jakieś takie rzeczy w sobie i po prostu jak tylko by była okazja, to bym się zemścił. Kiedyś bardzo mi utkwiło w pamięci kazanie Rafała, gdzie mówił właśnie o tym poczuciu sprawiedliwości, gdzie my byśmy tak chcieli swojej sprawiedliwości, że a ja miałem rację, a nie mówiłem. Nie? Coś w tym stylu, że my chcemy być tym wygranym w pewnym sensie, tak? W tym starciu jakby. Tak? Zawsze do tego, często do tego dążymy, myślę, nie zawsze. Ale stał się bardzo dobrym liderem przez to, który mógł sprawiedliwie zarządzać tymi zapasami w Egipcie. Został zarządcą całego Egiptu, ale już nie był tym samym człowiekiem, o którym czytaliśmy na początku. To nie jest kwestia tego, że on wydoroślał, stał się dorosły, tylko konkretne rzeczy wywarły na nim konkretny wpływ na niego. I konkretnie przemieniły jego charakter, jego myślenie, jego patrzenie na rzeczywistość go otaczającą. Był już dojrzały, świadom swoich słabości, przez co go przeprowadził Bóg. Mógł zobaczyć, jak dalekosiężnie Bóg patrzy w swoich planach. Jak już wtedy wiedział, co będzie później. Już miał jakiś plan dla niego, już to wszystko przygotował. I czytając tą historię, zastanawiam się, jak mało wiem i jak mało rozumiem jeszcze, czego często Bóg od nas chce, jeszcze jak daleko jeszcze jesteśmy, mimo że szukamy Jego obecności, Jego drogi, gdzie mamy iść, co mamy robić. Ale jeszcze pewne rzeczy widzimy i wydaje nam się, że a to nie jest w porządku, że tak się dzieje, że to mnie dotknęło, czy tamto. A potem się okazuje, że to był precyzyjny plan Boży, który miał przemienić nasz charakter w jakiś konkretny sposób. I no, jakby ta cała historia, tak jak mówiłem, jakby całą historię mówiąc, ma przyczynił się ta historia Józefa i to, gdzie on został na końcu, do dalszego efektu, który też był zaplanowany, do dzieła, jakim było rozmnożenie właśnie narodu wybranego w Egipcie. Tak? Mieli totalnie dobre warunki, mieli wszystko wtedy. Później narzekali, że im tego brakuje, bo tam mieli to, byli w niewoli, ale co prawda wszystko mieli, byli dobrze zaopatrzeni. Więc podsumowując tak krótko tylko samą przemianę Józefa, więc mamy pycha i narcyzm, natomiast po sprzedaniu do niewoli przychodzi pokora i pracowitość. Tak? Widzimy to. Następnie mamy poleganie na ojcu, tak? Czyli to, że on właśnie był tym synem swojego taty i bardzo, bardzo na nim polegał, tata go najbardziej lubił, a później przyszło więzienie i izolacja i zaczął polegać na Bogu, nie na swoim ojcu. Później mogła być taka chęć dominacji, tak, w tym wszystkim. Natomiast przyszły próby, cierpienie, co sprawiło w nim, że służył miłosiernie. Tak? Nie był swoim braciom i ojcu, tak? Potem, jak wiemy, jak pomógł im, jak ich ściągnął do Egiptu, dał im możliwość, żeby dostali jakby swoją część, a dostali jeszcze więcej niż on planował. Co zatem możemy się nauczyć z dzisiejszych rozważań? Zastanówmy się teraz nad tym krótko. Myślę, że warto zapamiętać, jak ważne są w naszym życiu doświadczenia. To jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu. My tego czasami unikamy rękami i nogami, byśmy się bronili, abyśmy mogli przed tym. Jakbyśmy chcieli pewnych rzeczy uniknąć, że to nie jest, wiecie, ogólne myślenie o chrześcijaństwie, albo takie, może takie z zewnątrz widoczne, to jest, że to jest wszystko super. Ale nie zawsze tak jest. Jest super, ale nie w tym sensie, że teraz wszystko będzie idealnie i nic się nie wysypie i nic się nie nas nie spotka smutnego albo trudnego, albo cokolwiek. Żyjemy w tym świecie. Więc zastanówmy się, pomyślmy, wejdźmy do naszych głów i pomyślmy, jakie rzeczy. Wielu z nas, my się znamy na ogół, tak? Ale nie wiemy pewnych rzeczy, co było w naszej głowie ileś lat temu, gdzie coś przeszliśmy. Wiele rzeczy, myślę, przeszliśmy, o których nawet nie chcemy rozmawiać, bo to jest dla nas trudne, nawet myślenie o tym. W dzieciństwie, w czasie dorastania, gdy poznajemy nowych ludzi, rówieśników, na ludziach się często zawodzimy. Przychodzi coś, że z kimś się naprawdę blisko zaprzyjaźniliśmy, myśleliśmy, że to po prostu będzie przyjaźń na całe życie i nagle się okazuje, że tak nie jest, że ktoś w ogóle nas po prostu olał totalnie i gdzieś zostawił, albo jeszcze nas, że tak powiem, obmówił gdzieś, zdradził jakkolwiek, tak? Gdy okazywało się, że świat nie jest czarno-biały i ludzie wokół nas są nieszczerzy. Nie patrzmy na to jako na takie trudne sytuacje, w których coś lub kogoś straciliśmy. Nie patrzmy. To nie są rzeczy, które mają nas dobić. To nie po to spotykają nas trudne rzeczy, żebyśmy teraz po prostu siedzieli skuleni i mówili: Boże, gdzie jesteś? Przecież tak miało być dobrze, a po prostu to i tamto mnie przygniata, to mnie rozwala i po prostu ja nie wiem już, co mam robić. Postawmy się w miejscu Józefa jeszcze na chwilę. Chłopak, któremu wydawało się, że wygrał życie. Najbardziej kochany przez ojca. Dostał najlepszą szatę. Śniło mu się, że wszyscy mu oddają pokłon. Myślę, że okoliczności sprawiały, że czuł się, że jest lepszy. Ale czy to lepiej? A potem, jakby ktoś popatrzył z boku, powiedział: no, fala nieszczęść. Fala nieszczęść. Gdy tylko się już coś układało, gdy już gdzieś zaczął służyć, gdy był jakimś tam głównym służącym u Potifara, to znów tamto, tak? Widać, że Bóg mu błogosławił pewne rzeczy, jakby było widać to w tych historiach, jak sobie przeczytamy. Polecam naprawdę przeczytać tą historię, dokładnie sobie to pomyśleć o tym, względem rzeczy, które nas dotykają w życiu. Przychodził następny problem. Był moment, że był zupełnie sam, odrzucony. Nie miał się do kogo za bardzo odezwać i na kim się podeprzeć. I Bóg w ten sposób ukształtował jego charakter. Został postawiony wysoko już u Faraona. Mógł się zemścić. Mógł wziąć i po prostu... Tak się czytałem to, ale to nie była mściwość. Tak, może to wynikało z jakiejś... Czy miał jeszcze jakąś ranę, ale Bóg to w nim przepracował. I w końcu już nie mógł, nie wytrzymał. Kilka razy przecież jak z braćmi się bidywał, odchodził, bo płakał, bo już nie mógł wytrzymać, jak uwidział swojego najmłodszego brata i tak dalej. To było dla niego bardzo trudne doświadczenie, ale zrozumiał, zobaczył, jaki był plan, jaki był efekt końcowy tego wszystkiego. Mógł się zemścić wtedy za wszystkie krzywdy, ale jego charakter był zmieniony. Był kimś innym niż na początku. To był człowiek pełen pokory, pracowity i polegał na Bogu. Więc pomyślmy, co spotkało nas w życiu, jakich przykrości doświadczyłeś od ludzi, ile razy ktoś cię fałszywie osądził, nie znając całej sytuacji, albo jak często zostajesz sam ze swoimi problemami. A może ci się tylko tak wydawało. Takie miałeś odczucie, ale Bóg ma zawsze kompletny plan. To, co już czytałem z Jakuba 1:2-4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Do tego doprowadził Bóg Józefa, myślę. Może nie był ideałem, ale naprawdę przemiana była bardzo mocna. I był innym człowiekiem, miał inne patrzenie na wszystko. Przypowieści 3:5-6 już czytaliśmy. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim we wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Czy gdy nas coś trudnego spotyka, szukamy najpierw swoich rozwiązań? Zastanówmy się, czy nie lepiej poszukać Bożego rozwiązania, które zawsze jest najlepsze, które jest, ma, patrzy do przodu, to rozwiązanie zawsze widzi dalej, Boże. Bóg zawsze patrzy dalej, On widzi z góry wszystko. On wie, w którym miejscu jesteśmy i do którego miejsca chce, żebyśmy doszli. I On o to dba, żeby to tam, gdzie ma nam się poszczęścić, nam się poszczęściło. Tam, gdzie mamy dostać, że tak powiem, czasem tak to odczuwam, że dostajemy, ale to jest nam potrzebne czasem po prostu, żeby pewne rzeczy nam się, żeby nam się oczy otworzyły, żebyśmy zobaczyli pewne rzeczy z innej perspektywy. Bóg ma dla nas doskonały plan, więc szukajmy Go zawsze. Zostawmy wszelką urazę, gniew, to, co nas tak naprawdę hamuje przez całe życie, bo myślimy o tym, co się stało, co ktoś nam zrobił, jaka krzywda nam się stała, co straciliśmy. Ale zobaczmy na swoje życie przez pryzmat historii Józefa jako na doskonały plan zbawienia. Ale nie tylko nas, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Bo my, będąc zbawieni, będąc przemieniani, mamy wpływ na ludzi dookoła. Pozwólmy Bogu kształtować swój charakter. To nie zawsze jest łatwe, ale myślę, że warto. Amen.